Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam ze studia Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana profesora Aleksandra Stępkowskiego, sędziego Sądu Najwyższego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademickiego. Panie sędzio, pozwolę sobie tak zwracać się do pana. Mamy taką sprawę, która jest, można powiedzieć, w jakimś sensie istotą III RP, która podzieliła bardzo mocno środowisko historyków, która była też przez wiele lat przedmiotem sporu w ogóle politycznego, takiej dużej polaryzacji społecznej, dotycząca zaangażowania Lecha Wałęsy we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Mamy dokumenty, które zresztą zostały przyniesione przez wdowę po generale Czesławie Kiszczaku w momencie, kiedy swoją kadencję kończył pan Łukasz Kamiński jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Potem orzeczenie Instytutu Ekspertyz Sądowych Zena w Krakowie stwierdzające, że Lech Wałęsa, znaczy, że podpis TW Bolek związany ze współpracą Lecha Wałęsy jest autentyczny, że należy do zainteresowanego. No, ale mam takie wrażenie, że sądy, w tym Sąd Najwyższy, ma trochę inny stosunek do tej rzeczywistości. I z czego to wynika, że z jednej strony mamy pewną wiedzę faktograficzną, faktyczną, potwierdzoną ekspertyzami instytutu, który się cieszy wielką renomą w Polsce i nie tylko w Polsce przez wiele lat, a z drugiej strony niejasne stanowisko sędziów, sądów w tej sprawie. Z czego to wynika?
Znaczy, ta różnica perspektyw, ona jest przede wszystkim podyktowana specyfiką sądu jako instytucji. Tak? IPN prowadzi badania, ma jakiś ogólny obszar badawczy, który próbuje zgłębić. Tak? Pracownicy IPN próbują zgłębić ten obszar, natomiast sąd jest instytucją, do której przychodzi się z jakimś problemem. Z jakimś bardzo konkretnym problemem, czasami bardzo wąskim, który zahacza o problematykę historyczną, natomiast o bardzo specyficzny, wybrany jej wycinek. I sąd wypowiada się na temat tego wycinka. W związku z czym często dochodzi też do wniosku, że niektóre materiały historyczne, które z punktu widzenia stron czy z punktu widzenia historyków są niezwykle istotne, dla rozstrzygnięcia danej sprawy, z którą ktoś się zwrócił, nie są istotne, bo gdzieś pozostają na jej marginesie. Stąd ta specyficzna specyfika, która sprawia, że mamy różne perspektywy w spojrzeniu z jednej strony sądu, z drugiej strony takiej instytucji badawczej, jaką jest IPN, czy historycy szerzej, i społeczeństwo też, tak? No bo społeczeństwo raczej podziela tę perspektywę historyków, bo też i historycy przyjmują określoną perspektywę tego, co interesuje społeczeństwo, czym ludzie się interesują. Natomiast sąd przyjmuje perspektywę podmiotu, który przychodzi do niego z konkretną sprawą i mówi, że tu się co jest zadziało niezgodnego z prawem i proszę mi rozstrzygnąć spór. I ten spór jest odtąd dotąd. W związku z czym często pomijane są kwestie, które są jakoś związane z daną sprawą, ale nie wchodzą w zakres tego konkretnego zagadnienia. W związku z czym rozstrzygnięcia dotyczące tego konkretnego zagadnienia często mogą się wydawać całkowicie abstrahują od kontekstu, ale sąd najczęściej też zastrzega, że nie wypowiadam się na dany temat, wypowiadam się tylko na bardzo ściśle określony temat i w związku z tym te wypowiedzi mogą budzić w społeczeństwie taki dysonans. To jest oczywiście też wyzwanie dla sądów komunikacyjne, tak? W jaki sposób wytłumaczyć społeczeństwu, co sąd zrobił, a czego nie zrobił. To jest niezwykle istotne. No, komunikacja zawsze jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Niestety bardzo często sądy troszeczkę zaniedbują ten temat i uważają, że wykonały swoją robotę, to znaczy dokonały rozstrzygnięcia odtąd dotąd, a jak ktoś tego nie rozumie, no to jest jego problem. To tutaj możemy się uderzyć w piersi. Sam z tą komunikacją miałem przez szereg lat do czynienia. starałem się tutaj jednak mimo wszystko uwzględniać tę perspektywę społeczną, ale wiem dobrze, że nie jest to specjalnie popularne w sądzie i wśród sędziów. Sędziowie na przykład nie chcą tłumaczyć swoich orzeczeń. Ja im się trochę nie dziwię, tak, bo wejście w taką bezpośrednią komunikację ze społeczeństwem to też wejście w pewną sferę emocji, w pewną sferę interakcji, a sąd powinien od tych emocji pozostawać gdzieś w niezależnym, na boku, nie mieszać się we wszystkie emocje, koncentrować się na konkretnej sprawie. Stąd są też dobre powody, dla których no, sądy są takie komunikacyjnie autystyczne, bym powiedział. Natomiast...
Zachowawcze co najmniej, tak, dobrze.
Przynajmniej zachowawcze. No, gdzieś tu zawsze, jak to w życiu, trzeba szukać jakiegoś złotego środka, żeby z jednej strony czegoś nie naruszyć, a z drugiej strony jednak wyjść do społeczeństwa z jakimś komunikatem, który będzie dla niego zrozumiały.
Panie sędzio, ale z punktu widzenia tego orzeczenia wyroku Sądu Najwyższego na temat sprawy Lecha Wałęsy, co to orzeczenie tak naprawdę stanowi?
Ale którego orzeczenia Sądu Najwyższego?
Bo mamy teraz spór, który też przeniósł się, można powiedzieć, na grunt międzynarodowy. To może przejdźmy do, tak, bo tam jest tyle kwestii, że już musielibyśmy poświęcić cały odcinek na rozmowę na ten temat.
Dobrze, to może zróbmy, uporządkujmy tę sprawę w takim bardzo ogólnej perspektywie. Mieliśmy sprawę dotyczącą, sprawę lustracyjną Lecha Wałęsy, tak? Ostatnio w przestrzeni publicznej na ten temat były pewne komunikaty i troszeczkę emocji z tym związanych.
No, między innymi podniósł autor książki SB Lecha Wałęsa, profesor Sławomir Cęckiewicz.
Dokładnie. I ta sprawa dotyczyła prawdziwości oświadczenia Lecha Wałęsy, mówiącego o tym, że nie współpracował z Służbą Bezpieczeństwa w PRL. I to jest jedna sprawa. Inną sprawą, powiązaną w jakiś sposób, ale luźno bardzo, z tą sprawą, jest kwestia dotycząca postępowania w samym IPN-ie, które zakończyło się przyznaniem Lechowi Wałęsie statusu osoby pokrzywdzonej. I to jest jak gdyby druga kwestia. Trzecia kwestia, już ściśle związana z tą decyzją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2005 roku, jest kwestia wynikająca z komentarza na temat tej decyzji prezesa IPN, komentarza, którego bodajże 16 listopada 2005 roku udzielił w telewizji, bodajże TVN, pan Krzysztof Wyszkowski, czyli osoba znana powszechnie i były opozycjonista, i jednocześnie osoba, która historycznie zajmowała się zarówno historią opozycji, jak i jej interakcji ze służbami specjalnymi w PRL-u. Tego, no właśnie, jak osoba, która bezpośrednio brała udział w tych wydarzeniach, no jest osobą cały czas mocno zainteresowaną ustaleniem, kto, o kim, komu, co mówił. I trudno się tutaj dziwić. I jak rozumiem, telewizja, szukając komentarza do głośnej sprawy przyznania Lechowi Wałęsie w statusu osoby pokrzywdzonej, zwróciła się do pana Wyszkowskiego z prośbą o komentarz. Jakiś fragment tego komentarza został opublikowany w materiale prasowym. On też, te wypowiedzi chyba zostały zwielokrotnione przez kolejne media. To były bardzo takie stanowcze wypowiedzi, w gruncie rzeczy kwestionujące zasadność decyzji prezesa IPN, ponieważ pan Krzysztof Wyszkowski stwierdził, że w latach 70. Lech Wałęsa stosownie do jego wiedzy był świadomym, tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. I tutaj się pojawiła reakcja samego Lecha Wałęsy, który wytoczył proces Krzysztofowi Wyszkowskiemu o naruszenie dóbr osobistych. I ten proces toczył się przed Sądem Okręgowym i później Sądem Apelacyjnym w Gdańsku. I to toczył się długo, bo zaczął się w roku 2005 w listopadzie, natomiast zakończył się w roku 2011 wyrokiem Sądu Apelacyjnego i później długo się nic nie działo i dopiero gdy, znaczy trochę się działo. Działo się w tym sensie, że Krzysztof Wyszkowski próbował złożyć skargę kasacyjną, znaczy złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, ale ta skarga nie została dopuszczona do jej rozpoznawania merytorycznego na takim etapie przedsądu. Została, zakończyła się. Czyli tutaj jak gdyby wygasł ten spór poniekąd w Sądzie Najwyższym. Później natomiast już po wspomnianych przez pana redaktora, po znalezisku gdzieś na Pawlaczu w wili w generała
Kiszczaka,
tak. Próbowano, zgłoszono, znaczy złożono skargę o wznowienie postępowania w 2017 roku. Znaczy to znalezisko było w roku 2016, natomiast domyślać się mogę, że Krzysztof Wyszkowski czekał z tą skargą na ekspertyzę Instytutu Zana. Ekspertyza Instytutu Zana, poznaliśmy ją w roku 2017, w lutym bodajże, w styczniu lub lutym i jakoś tak miesiąc po publikacji wyników ekspertyzy została złożona skarga o wznowienie postępowania, tyle tylko, że wtedy już upłynęły wszystkie terminy, w których taką skargę można złożyć. Upłynęły czasami niewiele czasu upłynęło od tego momentu. Natomiast rzeczywiście tej sprawy nie udało się w tym trybie otworzyć na nowo. Tak? I dopiero przyjęcie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, w której znajduje się, przewidziano nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia, oprócz kasacji właśnie skargi na wznowienie postępowania, mianowicie przewidziano tak zwaną skargę nadzwyczajną, czyli pewien sposób kontroli konstytucyjności, nie prawa, bo tym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny, tylko konstytucyjności wyroków sądowych. I tę kompetencję przyznano Sądowi Najwyższemu w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ta kontrola nadzwyczajna to właśnie proces rozpoznawania skarg nadzwyczajnych. I tutaj prokurator generalny złożył taką skargę nadzwyczajną w 2020 roku, no, kwestionując wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który kończył ten długi, bo trwający 6 lat proces, który się toczył właśnie w Gdańsku. I mieliśmy orzeczenie w kwietniu 2021 roku Sądu Najwyższego. A potem jeszcze była taka mała dogrywka w Strasburgu. Ale to jest, można powiedzieć, takie zarysowanie ogólnej perspektywy.
A na poziomie właśnie krajowym, jak się skończyło, nim przejdziemy do Strasburga, bo to rozstrzygnięcie w Strasburgu ja sobie jeszcze wczoraj studiowałem i ono jest w dużym stopniu dla mnie po prostu niezrozumiałe. Trochę się śmieję, bo nie wiem, czy to jest wyraz mojej ignorancji, czy tego orzecznictwa, które może w jakimś sensie, no dziwne, ferować wyroki. Ale dobrze, ja zapewne czegoś nie rozumiem, nie jestem...
To był już sąd nad sądem. Prawnikiem. To był już sąd nad Sądem Najwyższym.
Na poziomie krajowym, jak się ta sprawa skończyła, panie sędzio?
No, ona się zakończyła wyrokiem Sądu Najwyższego. Wyrokiem Sądu Najwyższego, który nie tylko uchylił w pewnym zakresie wyrok Sądu Apelacyjnego, ale też oddalił apelację Powoda, czyli Lecha Wałęsy. A zatem Sąd Najwyższy rozstrzygnął merytorycznie. Tak tutaj się zakończyło, bo mógł przekazać do ponownego rozpoznania tę sprawę do Gdańska, ale zdecydował się, że materiał zgromadzony w aktach sprawy pozwala mu całkowicie swobodnie dokonać oceny merytorycznej i rozstrzygnięcia merytorycznego. Znowuż, żeby wytłumaczyć, czym się zajmował Sąd Najwyższy, to spróbujmy ustalić najpierw, czym zakończyła się sprawa na etapie sądów powszechnych, czyli Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, bo gdy mamy sprawę o ochronę dóbr osobistych, wówczas zaczynamy od Sądu Okręgowego, nie w Sądzie Rejonowym. I dopiero instancją odwoławczą od Sądu Okręgowego jest...
To jest ten słynny artykuł 212?
Nie. Artykuł 212 jest... Słynny artykuł 212 jest w kodeksie karnym, natomiast...
Dotyczy tutaj... większości dziennikarzy, zawsze dlatego o tym pytam.
Tak, ale tutaj akurat sprawa dotyczy kodeksu cywilnego, dotyczy artykułu 23 i 24, zwłaszcza 24 kodeksu cywilnego, czyli ochrony dóbr osobistych. Proces jest cywilny. I tak, sprawa zaczęła się w 2005. Sąd okręgowy dwukrotnie stwierdzał naruszenie dóbr osobistych przez Krzysztofa Wyszkowskiego. Te wyroki były uchylane dwukrotnie w sądzie apelacyjnym w Gdańsku. Za drugim razem nawet stwierdzono, że tak naprawdę pozwany został pozbawiony możliwości obrony, w związku z czym zniesiono całe postępowanie dotychczasowe i nakazano rozpoczęcie procesu od nowa. I w tym na nowo rozpoczętym procesie Sąd Okręgowy w Gdańsku stwierdził, że te dobra osobiste zostały naruszone, ponieważ Lech Wałęsa jest postacią tak doniosłą dla historii Polski, że tutaj organy państwa powinny szczególnie chronić i tak dalej. Tym niemniej to naruszenie nie miało znamion bezprawności, ponieważ sprawa dotyczyła kwestii publicznie dyskutowanych, istotnych dla społeczeństwa, a Krzysztof Wyszkowski działał jako dziennikarz, jako reprezentant interesu publicznego, można powiedzieć, i w związku z tym nie doszło do naruszenia, nie doszło do tej bezprawnego naruszenia dóbr osobistych, w związku
czyli
z czym...
miał prawo stwierdzić to, co miał stwierdził.
Miał prawo stwierdzić to, co stwierdził, przy czym Sąd Okręgowy zastrzegł, że nie wypowiada się na temat prawdziwości tych stwierdzeń Krzysztofa Wyszkowskiego, tylko stwierdza, że w debacie publicznej te słowa z ust Krzysztofa Wyszkowskiego miały prawo paść. Sąd okręgowy nie wie, jak było naprawdę, ale to, co powiedział Krzysztof Wyszkowski, mieściło się w granicach prawa.
Czyli nie oceniał tego, co jest materiałem źródłowym dla historyka, krótko mówiąc, na podstawie której można stwierdzić to, co stwierdził Krzysztof Wyszkowski, tylko jak gdyby oceniał to, czy mógł to Krzysztof Wyszkowski stwierdzić, co stwierdził.
Tak. Co więcej, Sąd Okręgowy bardzo starannie unikał wypowiedzenia się na temat tego, jak było w rzeczywistości historycznie, w związku z czym na przykład nie dopuścił dowodów Krzysztofa Wyszkowskiego, na podstawie których on chciał wykazać prawdziwość swoich twierdzeń. Innymi słowy, chciał wykazać, że rzeczywiście te jego twierdzenia są prawdziwe, bo tutaj mamy jakieś dokumenty, z których ma to wszystko wynikać. Sąd Okręgowy stwierdził, że zajmuje się ochroną dóbr osobistych, a nie zajmuje się ustalaniem faktów historycznych. Ustalanie faktów historycznych zostawiam historykom. Tak mniej więcej stwierdził Sąd Okręgowy. I to było później istotne na poziomie sądu apelacyjnego, ponieważ ten wyrok korzystny dla Krzysztofa Wyszkowskiego, ja pamiętam dobrze jako, można powiedzieć, obserwator życia publicznego w tamtym okresie, że właśnie co jakiś czas powracała sprawa Krzysztofa Wałęsa kontra Wyszkowski i tu raz skazywano tego Wyszkowskiego, kiedy indziej Wyszkowskiemu ten skazujący wyrok uchylano i ta sprawa się, można powiedzieć, z taką częstotliwością raz na rok pojawiała w przestrzeni publicznej. I to był ten to był ostatni wyrok sądu okręgowego, trzeci, który sąd na poziomie sądu okręgowego był wydawany w tej sprawie. I oczywiście Lech Wałęsa zaskarżył ten wyrok do sądu apelacyjnego. I sąd apelacyjny z kolei rozstrzygnął sprawę odmiennie od sądu okręgowego, odmiennie, ale jednocześnie w ogromnym zakresie zgodził się z sądem okręgowym. To znaczy stwierdził, że zasadniczo wszystkie ustalenia, które poczynił sąd okręgowy, poczynił je trafnie. I tylko i wyłącznie nie zgodził się w jednym szczególiku. W jednym szczególiku, który jednak miał kluczowe znaczenie dla kierunku rozstrzygnięcia. Mianowicie sąd okręgowy stwierdził, że Krzysztof Wyszkowski działał jako dziennikarz, jako uczestnik właśnie debaty publicznej w takiej roli dziennikarza, I w związku z tym, tak jak prawo prasowe mówi, że dziennikarze zajmują się właśnie zapewnieniem opinii publicznej dostępu do prawdziwej informacji i tak dalej, w związku z czym powinni być też chronieni, jeżeli nawet nie do końca wszystkie ich ustalenia są precyzyjne, jeśli chodzi o faktografię, ale dołożyli należytej staranności, rzeczywiście starali się zgłębić temat, no to nie można ich karać za to, że gdzieś tam czegoś może nie znaleźli w sytuacji, w której społeczeństwo chce tych informacji. W związku z czym Sąd Okręgowy właśnie z tego względu stwierdził, że Wyszkowski miał prawo powiedzieć to, co powiedział, a Sąd Apelacyjny stwierdził, w prawie prasowym mamy definicję zawodu, definicję dziennikarza. I prawo prasowe, przypomnijmy, obowiązuje, jest to ustawa, która została uchwalona w 1982 roku, a zatem w okresie stanu wojennego panowania. I ona stwierdza bardzo wyraźnie, że dziennikarzem jest osoba zatrudniona w redakcji albo w jakiś inny sposób mająca sformalizowaną relację z tą redakcją. A w tamtym czasie Krzysztof Wyszkowski nie był ani zatrudniony w żadnej redakcji medialnej, ani nie miał jakiejś innej w inny sposób sformalizowanej tej relacji z współpracy z mediami. I w związku z tym sąd apelacyjny stwierdził, że nie można zastosować przy ocenie zgodności z prawem tej wypowiedzi Krzysztofa Wyszkowskiego, nie można zastosować tych kryteriów, które stosujemy do dziennikarzy. I tutaj w związku z tym jest wymagane ze strony Krzysztofa Wyszkowskiego, wymagane jest po prostu dowód prawdy, dowód prawdziwości jego twierdzeń, mówiących, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem tajnych służb bezpieczeństwa PRL. Natomiast tego dowodu Krzysztof Wyszkowski nie mógł przedstawić, ponieważ sąd okręgowy nie dopuścił tych dowodów w tym kierunku, bo sąd okręgowy mówi, ja się tym nie będę zajmował. A sąd apelacyjny dokonał takiego zwodu, mówiąc, że... Znaczy tego tak nie powiedział, że sąd okręgowy powinien się tym zająć, tylko powiedział, że Krzysztof Wyszkowski tą sprawą, znaczy nie wykazał prawdziwości swoich twierdzeń. A jednocześnie na wcześniejszym etapie wszystkie dowody zmierzające w tym kierunku zostały niedopuszczone, a zatem nie były brane pod uwagę przez sąd. I z tego względu, że w aktach nie miał sąd apelacyjny właśnie żadnego dowodu tej tajnej współpracy, no to stwierdził naruszenie dóbr osobistych i nakazał publikację oświadczenia przez pozwanego. Oświadczenia, w którym to też było ciekawe, że wskazano ten, w którym Wyszkowski miał odnieść się do swojej wypowiedzi z konkretnego dnia, to bodajże 16 listopada 2005 roku, i stwierdzić, że ta wypowiedź była nieprawdziwa. I no, w związku z tym przepraszam. No na pewno dla Krzysztofa Wyszkowskiego to musiało być dotkliwe, bo stwierdzenie, że powiedział nieprawdę w sytuacji, w której on był przekonany o tym, że dysponuje dowodami, na pewno dla człowieka, dla którego to ustalanie prawdy historycznej jest istotne, na pewno jest dotkliwe. No w każdym razie ta sprawa zakończyła się na poziomie sądu apelacyjnego, bo tak jak wcześniej powiedziałem, w sądzie Sąd Najwyższy nie przyjął sprawy skargi kasacyjnej nie przyjął do rozpoznania. Trzeba też jasno powiedzieć, ta skarga kasacyjna nie była najlepiej napisana, także poniekąd autor w tej skargi ułatwił trochę Sądowi Najwyższemu nie zajmowanie się tą sprawą.
Na jakim etapie pojawił się w takim razie Strasburg i jaki to był trybunał?
Strasburg pojawił się, tak jak wspomniałem, w dwóch odsłonach, ale może jeszcze powiedzmy sobie o Sądzie Najwyższym, tak? Bo o tej skardze nadzwyczajnej, bo co uczynił Sąd Najwyższy w 2021 roku? Sąd Najwyższy stwierdził, że przede wszystkim ta definicja, tam chodziło tak naprawdę o stosunek do pewnej uchwały Sądu Najwyższego, w którym Sąd Najwyższy zakreślał granicę właśnie odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych przez dziennikarza. I to była dość kluczowa właśnie tuż przed wyrokiem Sądu Okręgowego w gruncie rzeczy chyba wydana uchwała, albo tuż przed wyrokiem Sądu Apelacyjnego, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, w której właśnie podkreślono, że tutaj względem dziennikarza trzeba zastosować inne kryteria niż normalnie. I Sąd Najwyższy wskazał, że, no, że zastosowanie w tej sprawie tak definicji dziennikarza z 1982 roku, w sytuacji, w której jesteśmy w roku 2011, gdzie zaczynają się rozwijać media społecznościowe, gdzie zawód dziennikarz, czy może funkcja dziennikarza zaczyna znaczyć zupełnie coś innego, gdzie zaczynają się pojawiać niezależni dziennikarze, którzy powiedzmy...
blogi, podcasty.
Tak, także stosowanie tej ustawy z głębokiego PRL-u ze stanu wojennego jest w tym wypadku zupełnie nieuprawnione i wskazano, że posłużono się tak naprawdę sztrasburską kategorią public watchdog, czyli takiego strażnika publicznego i interesu publicznego, wyraziciela oczekiwań społeczeństwa co do informacji, którymi dysponuje to społeczeństwo, tak? Osób, które po prostu w imieniu społeczeństwa zgłębiają jakieś tematy po to, żeby opinii publicznej je udostępnić. I że w świetle tego, jak również w świetle w ogóle działalności Krzysztofa Wyszkowskiego, właśnie popularyzującej wiedzę na temat i opozycji w PRL-u, i właśnie wszystkich relacji między opozycją a władzami PRL-owskimi skomplikowanych, była no, niewątpliwa. Zresztą, co dość istotne, no, TVN nie zwrócił się do Wyszkowskiego, bo go spotkał na ulicy, tylko poprosił bardzo konkretną osobę, która ma coś do powiedzenia w danym temacie i w dodatku na pewno się jeszcze spodziewał, że to będzie jakaś wypowiedź na kontrze, bo media szukają jakiegoś konfliktu, różnicy zdań i zawsze to wyostrzają. I co ciekawe, Lech Wałęsa nie pozwał TVN-u o publikację materiału, tylko pozwał samego Krzysztofa Wyszkowskiego. Co więcej, no, Krzysztof Wyszkowski też nie odpowiadał za ostateczny kształt swojej wypowiedzi, bo tutaj to już redaktorzy w telewizji wybierali odpowiednią setkę do tego, żeby ją opublikować, a zatem jak najbardziej Sąd Najwyższy stwierdził, że to orzeczenie Sądu Okręgowego było prawidłową, Sąd Okręgowy zastosował prawidłową ocenę i podkreślił też, że w nieprawidłowy sposób postąpił sąd apelacyjny, który skoncentrował się na prawdziwości bądź nieprawdziwości wypowiedzi Krzysztofa Wyszkowskiego, a jednocześnie nie uwzględnił tych wszystkich środków dowodowych, które zgłosił w pierwszej instancji Krzysztof Wyszkowski. Mógł to zrobić z urzędu, natomiast no, Krzysztof Wyszkowski z drugiej strony też nie ponowił tych środków dowodowych przed sądem apelacyjnym, no, bo uważając, że sprawa będzie się toczyć w tej optyce, którą przyjął sąd okręgowy. Tak? Także sąd apelacyjny przymknął jedno oko na te wszystkie materiały dowodowe, a z drugiej strony drugim okiem stwierdził, że oczekiwałby czegoś, jakiegoś dowodu, który miałby wynikać z tych środków dowodowych, ale one nie zostały wzięte pod uwagę. Przy czym to trzeba jasno powiedzieć, że ten wyrok został tak skrojony, że przez ten taki drobny szczegół, który zmienił sąd apelacyjny w ocenie Krzysztofa Wyszkowskiego jako dziennikarza bądź nie dziennikarza, on został tak skrojony, że bardzo trudno było go zaczepić w skardze kasacyjnej. Także tutaj sąd najwyższy jednak pochylił się nad sprawą i stwierdził, że nie tylko naruszono przepisy Konstytucji, artykuł 54, gwarantujący obywatelom wolność słowa, ale jednocześnie naruszono artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, też gwarantujący wolność słowa. I tutaj wskazano, że zwłaszcza na gruncie orzecznictwa sztrasburskiego nie można ograniczać swobody wypowiedzi tylko i wyłącznie do osób, które są formalnie zatrudnione w redakcjach medialnych. Tylko jednak ta kategoria public watchdog jest tutaj zupełnie kluczowa, obejmująca i NGOs, i jakichś właśnie niezależnych dziennikarzy i tak dalej. W związku z czym ta ocena naruszenia konwencji szła równolegle z naruszeniem nawet rażącego naruszenia konwencji, bo to stwierdził Sąd Najwyższy. Ona szła równolegle ze stwierdzeniem naruszenia artykułu 54 Konstytucji i w związku z tym Sąd Najwyższy uchylił w takim zakresie, w jakim uwzględnione zostało powództwo przez sąd apelacyjny, w tym zakresie zostało to uchylone i ta apelacja powoda, czyli Lecha Wałęsy, została oddalona. I na tym wydawałoby się, rzecz się skończyła, ale Lech Wałęsa postanowił wnieść skargę do Trybunału w Strasburgu, no, twierdząc, że ten wyrok już Sądu Najwyższego, ten ostatni wyrok, naruszył jego prawo do sądu, ale też jego prawo już nie pamiętam dokładnie w treści tej skargi. I sąd i Trybunał w Strasburgu bodajże w 2023 roku wydał głośne orzeczenie, w którym stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, w której zapadł ten wyrok, nie jest sądem i że prawo Lecha Wałęsy do sądu zostało naruszone i w związku z tym, i to jest o tyle politycznie niezwykle doniosłe orzeczenie z tego względu, że te ugrupowania polityczne, które kwestionują działający w Sąd Najwyższy, powołują się na nie można powiedzieć, najczęściej.
No to właśnie orzeczenie.
Tym bardziej, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to jest ta izba, która orzeka o ważności wyborów, między innymi, a zatem o tych sprawach mających duży potencjał polityczny i sprawa Wałęsa przeciwko Polsce, która wynikła z tego orzeczenia w Sądu Najwyższego, ona jest, można powiedzieć, pierwszoplanową teraz sprawą w tym sporze politycznym w gruncie rzeczy. Ale co ciekawe, zanim Trybunał w Strasburgu orzekł na temat tego, że Sąd Najwyższy nie jest sądem, mówiąc w skrócie, troszeczkę upraszczając sprawę, to 3 miesiące po wyroku Sądu Najwyższego wydał decyzję zupełnie idącą w innym kierunku, a dotyczącą też tej sprawy. Tu się musimy wrócić troszeczkę wcześniej. Mianowicie po tym, jak skarga kasacyjna Krzysztofa Wyszkowskiego nie została przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, Krzysztof Wyszkowski złożył skargę do Strasburga na ten wyrok, który nakazywał mu dokonanie publicznych przeprosin w mediach. To musimy pamiętać o tym, że tam chodziło o wyemitowanie przeprosin w prime time w kilku telewizjach, które nadały ten jego komunikat. No to z punktu widzenia kosztów reklamy to oznaczało tak naprawdę no, sytuację, w której Krzysztof Wyszkowski no, poszedłby, mówiąc kolokwialnie, z torbami.
Bankructwo.
I teraz on złożył skargę do Trybunału w Strasburgu, bodajże w 2008 roku, chyba 8 maja 2008 roku i ta sprawa leżała sobie. Ona leżała do roku 2019, kiedy została zakomunikowana stronie polskiej, czyli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła informacja, że Trybunał się zajmie tą sprawą. I w międzyczasie był wyrok Sądu Najwyższego, ten, o którym rozmawiamy, i w związku z tym, że on zapadł w takim kształcie, a nie w innym, w związku z tym, że Sąd Najwyższy stwierdził, że naruszono artykuł 10 Konstytucji, no to Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, no dobrze, to Rzeczpospolita Polska uznaje, że rzeczywiście naruszyła tym wcześniejszym wyrokiem Sądu Apelacyjnego, naruszyła artykuł 10 Konstytucji i w związku z tym wnosimy o zatwierdzenie naszej ugody z panem Wyszkowskim i Trybunał w Strasburgu 1 lipca 2021 roku w składzie trzyosobowym wydał taką decyzję zatwierdzającą ugodę między Rzeczpospolitą Polską i Krzysztofem Wyszkowskim. I tam w tym orzeczeniu to postanowienie, nie wyrok, bo sprawę sam Trybunał w Strasburgu nie działał, ale Trybunał stwierdził, że rzeczywiście oni przebadali orzecznictwo dotyczące artykułu 10 konwencji i na podstawie tego w orzecznictwa stwierdzają, że rzeczywiście to uznanie przez państwo polskie, że naruszono, jest jak najbardziej poprawne i można w związku z tym sprawę skreślić z rejestru w Strasburgu, skoro państwo uznaje, że rzeczywiście bije się w piersi, że rzeczywiście doszło tutaj do naruszenia artykułu 10 konwencji. A zatem Trybunał w Strasburgu stwierdził, że Sąd Najwyższy prawidłowo ustalił, że naruszono artykuł 10 konwencji. A dwa lata później stwierdził, że co z tego, że prawidłowy był wyrok, skoro sąd był nie ten, co trzeba. I mamy taki, można powiedzieć, dziwny rozdźwięk, no ale sprawa o niewątpliwie ogromnym potencjale politycznym, w związku z czym no, trzeba się liczyć z tego typu zadziwiającymi koincydencjami.
Przedziwna historia. Chciałem, żeby to pan sędzia wszystko po prostu opowiedział. To jest skomplikowana sprawa, ale też zadziwiająca. Rzeczywiście kwestia serialu, który mógłby z tego powstać i w ogóle stosunku do tej rzeczywistości natury faktograficznej jest niesamowita. Ale chciałbym jeszcze do jednej rzeczy nawiązać, panie sędzio, bo to jest dla mnie taka rzecz zdumiewająca z punktu widzenia instytucji polskich. Pani prezes, niedługo 26 maja, kończąca swoją kadencję jako prezesa Sądu Najwyższego, zgodziła się, czy zainicjowała, żeby powstał film, który będzie, proszę państwa, emitowany na kanale IPN TV, który dotyczy konkretnie sekcji tajnej Sądu Najwyższego, która no, działała w nawiązaniu do sekcji tajnej Sądu Wojewódzkiego. To jest taka dosyć skomplikowana historia. Część tej historii znajduje się między innymi w badaniach Arkadiusza Kutkowskiego, bardzo znana praca, badacz związany z Instytutem Pamięci Narodowej w Radomiu. Znają państwo też działania czy dokonania profesora Szwagrzyka, który przy okazji łączki próbował opisać ten cały mechanizm niepraworządności czy wręcz działań bezprawnych sądu w okresie stalinowskim. I to jest dla mnie, panie sędzio, pierwszy i tak naprawdę na przestrzeni od 1989 roku jedyny taki przypadek, że instytucja, istotna instytucja życia publicznego w Polsce mierzy się z własną przeszłością, czy chce się przyjrzeć własnej przeszłości. Ja tego nie widziałem w przypadku ani służb wywiadowczych, ani kontrwywiadowczych, ani policji. To jest jedyny rzeczywiście przypadek takiej sytuacji. Dlaczego pani sędzia chciała to zrobić? Dlaczego to zrobiła, mówiąc już wprost?
Czy rzeczywiście bardzo zależało pani prezes Małgorzacie Manowskiej na tym, żeby ten film powstał właśnie o sekcji tajnej. Historia jest troszeczkę dłuższa. Wraz z tą reformą, czy jak niektórzy mu twierdzą, deformą, ale w każdym razie wraz ze zmianami w Sądzie Najwyższym, które opinia publiczna obserwuje poniekąd w trybie nieustającym już od wielu lat, no nastąpiła jednak, można powiedzieć, pewna zmiana w sposobie naboru do Sądu Najwyższego. To znaczy zmiana i wielka, i fundamentalna, i jednocześnie niewielka. Właściwie nic się nie zmieniło poza tym, że do roku 2018 to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego decydowało o tym, kto może zaaplikować do Krajowej Rady Sądownictwa na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. I to było tak naprawdę to prawdziwe sito. KRS mógł tylko i wyłącznie albo zaakceptować tę kandydaturę, albo ją odrzucić, ale nie miał możliwości wybrać innych kandydatów spośród tych, którzy się zgłosili. To się dopiero zaczęło w 2018 roku. W 2018 roku dopiero KRS w odniesieniu do Sądu Najwyższego i Sądu i Naczelnego Sądu Administracyjnego zaczął realizować swoje konstytucyjne kompetencje naprawdę. Wcześniej to było takim bypassem wyłączone. I oczywiście cała ta sytuacja polityczna rozpaliła mnóstwo emocji, ale też oczekiwań ze strony społeczeństwa. I gdy pani prezes Manowska objęła stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mieliśmy dość niecodzienną wizytę w Sądzie Najwyższym, mianowicie wpadła tam grupa, znaczy wpadł tam były poseł Adam Słomka.
I był działacz KPN.
Tak, wraz ze swoimi towarzyszami i tam domagano się, on domagał się różnych rzeczy, powiedzmy. To była taka akcja bezpośrednia, bardzo burzliwa. To się wiązało wcześniej z działaniami pełniącego wówczas obowiązki pierwszego prezesa sędziego Kamila Zaradkiewicza, który stwierdził, że że pierwsi prezesi Sądu Najwyższego, którzy działali w okresie PRL-u, nie powinni funkcjonować w takiej malutkiej galeryjce w holu głównym Sądu Najwyższego, obok tych prezesów, którzy rozpoczęli swój urząd po 89 roku, czy właściwie po 90 roku, bo wtedy nastąpiła zmiana, przyjęto nową ustawę o Sądzie Najwyższym i tych, którzy kierowali Sądem Najwyższym przed okresem, przed 45 rokiem, czy właściwie przed 39 rokiem. I na fali takiej, można powiedzieć, jakiegoś rozbudzonej nadziei na to, że coś się zmienia w sądownictwie i że będzie można mówić o tym, co się działo za okresie PRL-u w sądownictwie i w szczególności w Sądzie Najwyższym, no, wtargnęli ci ludzie w taki gwałtowny sposób. Pani prezes Manowska wyszła do nich, zaprosiła do gabinetu i umówiono się na jakieś rozmowę na ten temat, ponieważ ta grupa osób domagała się upamiętnienia ofiar mordów sądowych w Sądzie Najwyższym i w sądach w ogóle. I zaczęliśmy rozmowy. Pani prezes poprosiła mnie o to, żebym ja brał w tym udział i zaopiekował się tematem, tak, żeby to był mój temat. To się wiązało też z pomysłem na zorganizowanie Muzeum Sądu Najwyższego. Tu była potrzebna nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Mnóstwo działań, ale też
konferencja,
ale w ogóle działalność dydaktyczna. Sąd Najwyższy uzyskał ustawowe kompetencje do prowadzenia pewnej działalności badawczej w tym obszarze. I zaczęliśmy te badania czynić. Tam między innymi właśnie podczas tego spotkania z panem Adamem Słomką pani prezes się zobowiązała, że ona postara się upamiętnić właśnie ofiary, tak żeby wiadomo było, że ta historia miała swoje blaski i cienie. I rzeczywiście przez cały okres jej kadencji przyświecała jej taka idea, że ona się chce z tego wywiązać. Jak to się kolokwialnie mówi, dowieść ten temat. I niewątpliwie film był właściwie cykl trzyodcinkowy miniserial dokumentalny, który powstał dzięki również współpracy z IPN-em. On poruszył ten temat trudny, sekcji tajnej. Tak naprawdę to było też nasze wejście jako sądu te tematy historyczne, bo sprawy ciągle napływają nowe, kto by tam się interesował historią. W związku z czym to nas zmusiło do pewnego skonfrontowania się i muszę przyznać, że w trakcie robienia filmu ja sobie dopiero zdałem sprawę z tego, że ten temat sekcji tajnej ważny, dość spektakularny, ale bynajmniej nie jest on tym najbardziej nabrzmiałym i bolesnym aspektem funkcjonowania Sądu Najwyższego. Niewątpliwie domagał się podjęcia, no i podjęliśmy go. Po jego zrealizowaniu pojawił się taki pewien niedosyt, że właściwie powinniśmy więcej powiedzieć o tych sprawach, które poza sekcją tajną się działy, a działy się w sprawy wystarczająco bulwersujące, żeby poświęcić im dużo miejsca, ale też ja osobiście liczę na to, że ten cykl trzyodcinkowy jest naszym pierwszym, a nie ostatnim słowem, w związku z tym jest jakimś punktem wyjścia, jakimś rozeznaniem problematyki i wierzę w to, że będziemy w stanie tę tematykę podjąć. Zdaje się, że w tym roku jest planowana konferencja, już się tym nie zajmuję, ale planowana konferencja dotycząca wydarzeń radomskich roku 76 i to będzie jak gdyby kontynuacja tej problematyki i wierzę, że będziemy w stanie wyświetlać te wszystkie sprawy, które społeczeństwo powinno znać, poznać lepiej.
Bo mają często tak poczucie ludzie niesprawiedliwości i często też żądają od tego, żeby historycy stawali się i śledczymi, i prokuratorami, i sędziami, a to też nie zawsze jest przecież rola historyków. Prezentacja filmu będzie miała charakter publiczny, znaczy będzie premiera, ktoś odbędzie w Centralnym Przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej 107 25 maja. Śledźcie Państwo na naszej stronie godzinę, chyba godzina 17, jak dobrze pamiętam. Zapraszam serdecznie.
Ja dołączam się do tego zaproszenia ze strony Sądu Najwyższego. Rzeczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby społeczeństwo poznało ten film i traktujemy go jako pewien przyczynek właśnie do zainicjowania szerszej, znacznie szerszej dyskusji na te bolące tematy, tym bardziej, że bardzo często przychodzi taka refleksja, że mamy do czynienia z takimi paralelami, jeśli chodzi historycznymi paralelami między współczesnością i historią. Także serdecznie Państwa zapraszam w gościnne progi Instytutu Pamięci Narodowej ze strony poniekąd w imieniu Sądu Najwyższego, a na pewno w imieniu osób, które w Sądzie Najwyższym były zaangażowane w realizację tego filmu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.